Rozdział 27. Obieży świat śledzi historię Mormonów. W nocy z 5 na 6 grudnia pociąg pędził na południowy wschód, następnie skręcił na północny wschód, zbliżając się do Jeziora Słonego. Około 9 rano obieży świat wyszedł na platformę, by odetchnąć świeżym powietrzem. Pora była chłodna, niebo szare, ale śnieg nie padał. Tarcza słoneczna wydawała się ogromną złotą monetą i obieży świat obliczał jej wartość w funtach szterlingach, gdy to pożyteczne zajęcie przerwane zostało pojawieniem się jakiejś dziwnej osobistości. Postać ta wsiadła na stacji Elko. Był to człowiek wysoki, o bardzo ciemnej cerze, czarnych wąsach, w czarnych pończochach, w kapeluszu z czarnego jedwabiu, w czarnych spodniach, białym krawacie i rękawiczkach z psiej skórki. Wyglądał na duchownego. Przeszedł z jednego końca pociągu na drugi i na drzwiach każdego wagonu przylepiał opłatkiem napisaną uprzednio notatkę. Obieży świat zbliżył się do drzwi i przeczytał, że czcigodny William Hitch, misjonarz mormoński, korzystając ze swego pobytu w tym pociągu, wygłosi odczyt o mormonizmie od 11 do 12 w wagonie numer 117. Prelegent prosił o łaskawe zjawienie się wszystkich dżentelmenów, chcących dokładnie zbadać tajemnice religijne świętych ostatnich dni. Pójdę. Pomyślał obieży świat wiedzący o mormonizmie tylko tyle, że uprawia poligamię jako podstawę społeczeństwa. Wieść o odczycie rozeszła się szybko po całym pociągu. O godzinie 11 w wagonie numer 117 zjawiło się ponad 30 pasażerów. Obieży świat zasiadł w pierwszym rzędzie między wiernymi. Jego pan i Fix pozostali na swoich miejscach, widocznie nieciekawi odczytu. O wyznaczonej godzinie wielebny William Hitch powstał i głosem rozdrażnionym, jakby mu ktoś oponował, zawołał.
A ja wam powiadam, że Joe Smith jest męczennikiem, że jego brat Hiram jest nim również i że prześladowania proroków przez rząd Unii przyczynią się do męczeństwa Brighama Younga. Któż się ośmieli temu zaprzeczyć?
Nikt nie zamierzał zaprzeczać słowom misjonarza, którego gwałtowność kontrastowała z jego zwykłą, spokojną fizjonomią. Przyczyną jego gniewu były zapewne ciężkie próby, jakie obecnie przechodził mormonizm. W samej rzeczy rząd Stanów Zjednoczonych starał się, choć nie bez trudu, okiełznać tych niezależnych fanatyków. W Utah udało mu się poddać ich Unii, uwięziwszy przedtem Brighama Younga, oskarżonego o bunt i poligamię. Od tej chwili uczniowie proroka ze zdwojoną energią stawiali opór wymaganiom kongresu. Jak widzimy, pan William Hitch prowadził dzieło nawracania nawet na kolei. Pan ten, silnym głosem i żywo gestykulując, zaczął opowiadać historię mormonizmu, począwszy od czasów biblijnych. Kilku słuchaczy, znudzonych opowiadaniem misjonarza, opuściło wagon. Niezrażony tym William Hitch ciągnął dalej. Rzędy słuchaczy przerzedzały się coraz bardziej. Publiczność składała się obecnie z zaledwie 20 osób, ale misjonarz, nie zrażając się, opowiadał dalej. Słuchaczy było już tylko 10, między nimi poczciwy obieży świat, przysłuchujący się uważnie rozprawie misjonarza. Pociąg tymczasem posuwał się szybko i około w pół do pierwszej zbliżył się do północno-zachodniego krańca Jeziora Słonego. Stamtąd można było objąć wzrokiem to wewnętrzne morze, zwane Morzem Martwym, do którego wpada amerykański Jordan. Piękne jest to jezioro w swych wspaniałych skalistych ramach, pokrytych białą szatą. Piękną jest powierzchnia wody, niegdyś pokrywająca daleko większe przestrzenie. Z czasem podnoszące się stopniowo brzegi zmniejszyły objętość jeziora, potęgując jego głębokość. Jezioro Słone, długości około 70 mil, szerokości 35 mil, położone jest 3800 stóp nad poziomem morza. Przestrzeń naokoło morza jest doskonale uprawiana. O drugiej nasi podróżni zatrzymali się na stacji Ogden. Pociąg nie odjedzie przed 6, a zatem pan Fogg, pani Auda i dwaj ich towarzysze mieli czas zwiedzić Miasto Świętych, znajdujące się w pobliżu stacji. 2 godziny wystarczyły na zwiedzenie miasta, typowo amerykańskiego, zbudowanego podług wzorów wszystkich miast Stanów Zjednoczonych. W szachownicy o prostych, surowych liniach i ponurych kątach prostych, jak się wyraża Victor Hugo. O trzeciej podróżni przechadzali się jeszcze po ulicach miasta położonego między rzeką Jordan a pierwszymi wzniesieniami gór Wasatch. Niewiele napotykali kościołów. Godny widzenia był dom proroka i arsenał. Domki z werandami okolone były ogrodami pełnymi akcji i palm. Miasto opasywał mur z gliny i kamieni wzniesiony w roku 1853. Na głównej ulicy, gdzie odbywał się targ, znajdowało się kilka hoteli przyozdobionych flagami. Pan Fok i jego towarzysze zauważyli, że miasto nie jest zbyt ludne. Ulice były prawie puste. O wyznaczonej godzinie podróżni zajęli miejsca w wagonie. Gdy pociąg ruszył, rozległ się okrzyk – stójcie, stójcie! Lecz pociąg nie zwykł się zatrzymywać w biegu. Dżentelmen, który się spóźnił, spieszył co tchu. Na szczęście dworzec nie miał ani drzwi, ani barier. Mormon podbiegł do torów, wskoczył na ostatni stopień wagonu i padł zdyszany na ławkę. Obieży świat, śledzący z troską przygody spóźnionego pasażera, zbliżył się, aby z nim porozmawiać. Wkrótce dowiedział się, że mężczyzna uciekł z Utah z powodu kłótni domowej. Kiedy Mormon odzyskał oddech, obieży świat odważył się zapytać go uprzejmie, ile ma żon, przypuszczając na podstawie tego, co słyszał, że co najmniej za 20.
Jedną, proszę pana, odpowiedział Mormon, wznosząc ręce ku niebu. Jedną i dosyć.